Dzisiejsza konferencja, druga z cyklu Walka duchowa, czyli zajmowanie się filarami świątyni serca, będzie dotyczyła dwóch kolejnych filarów. Jeden jest taki bardzo pocieszający, bardzo prosty. Pewnie szybciutko zrozumiemy, o co chodzi, o ile już nie wiemy. Przypomnimy sobie pewne rzeczy. Drugi jest to filar cierpliwości. I drugi będzie już troszkę bardziej skomplikowany, filar czystego serca. Pamiętamy, na ostatniej konferencji mówiliśmy o filarze pokory i też przedstawialiśmy sobie, skąd się bierze walka duchowa, dlaczego diabłu tak bardzo zależy, żeby nas zniszczyć. I dzisiaj jakby dostajemy kolejną porcję przepisu, co możemy robić, żeby wygrać walkę o czystość, o naszą świątynię serca. Chciałabym na początku też powierzyć nas Matce Bożej, która przede wszystkim jest dla nas wzorem cierpliwości, która pokazała, że przez wielką cierpliwość w podążaniu za wolą Bożą, tak, doprowadziła, pomogła jakby Synowi do zbawienia nas i uczy nas, jej pokorne serce, jej cierpliwe serce najbardziej przybliżyło się do serca Jezusa. I powierzmy też Matkę Bożą, która z kolei z powodu swojego czystego serca stała się świątynią Ducha Świętego tak zupełnie bezwarunkowo, i został zrodzony z tego owoc w postaci naszego Zbawiciela, więc ta Matka Boża jest dla nas wzorem i naszą pomocą. Możemy się zawsze do niej uciekać. W liście do Galatów 5:22 czytamy: owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i opanowanie. I mówiąc o cierpliwości, musimy pamiętać, że ona nie istnieje sama z siebie. Jest cechą, jest fragmentem miłości. Tak, jest związana z miłością nierozerwalnie. I jest nam niestety cierpliwość niezbędna w dochodzeniu do celu, w każdym celu, nie tylko duchowym. Cokolwiek chcielibyśmy osiągnąć, potrzebujemy cierpliwości. A w życiu duchowym jeszcze bardziej jej potrzebujemy. Kiedy czynimy jakieś dobro, to zawsze, zauważmy, zawsze pojawiają się przeszkody. No szatan właśnie w tej walce, którą z nami toczy, robi wszystko, żeby nas zniechęcić do zła. I toczy też tą walkę o naszą duszę. I każde nasze poddanie się w czynieniu dobra, w obliczu trudności, będzie jego wielkim zwycięstwem. Pamiętajmy o tym. Jeśli rezygnujemy z dobra, bo jest nam za trudno, bądź nam się tak wydaje, to diabeł z nas zwycięża. O tym, że cierpliwość jest cechą miłości, tak czytamy w hymnie o miłości, w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 13. Miłość cierpliwa jest, i za chwilę jest też taki werset, wszystko znosi. Czyli ta cierpliwość to jest też znoszenie wszystkiego. Skąd my mamy czerpać cierpliwość? Tak, no cierpliwość czerpiemy tylko z Boga. I przypomnijmy sobie, jedna z pierwszych homilii naszego nowego papieża Franciszka dotyczyła cierpliwości Pana Boga. Pan Bóg, papież mówił, Pan Bóg nigdy nie znudzi się w byciu cierpliwym wobec nas. Jest cierpliwy wobec naszej słabości, wobec naszych grzechów, do końca daje nam szansę. Tak, on się nigdy tym nie znudzi, patrzmy na Pana Boga, cierpliwego w miłowaniu nas. Bo ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że sami dla siebie jesteśmy największym wyzwaniem. Tak? Człowiek sam dla siebie jest taką trudnością. Najwięcej cierpliwości potrzebuje względem siebie, swojej nędzy, słabości, choroby, powtarzającego się upadku itd. Święta Teresa z Awila też pisze o tym, że Bóg jest cierpliwy, umie czekać długie dni i lata całe, zwłaszcza gdy widzi wytrwałość i dobre pragnienia naszego serca. I tak już jest, że do duchowej dojrzałości dochodzi ten, kto potrafi przemóc swoją słabość, czyli żyć z nią na co dzień, tak, akceptować ją, nie ulec jej powodu zniechęceniu. A do tego potrzebna jest cierpliwość. Musimy się właśnie wysilić, żeby przede wszystkim siebie pokochać, z cierpliwością do siebie podchodzić, bo w przykazaniu miłości bliźniego u Mateusza 19:19 mamy: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli tak jak odnosisz się do siebie, tak będziesz się odnosił do innych. Jeśli gorszy mnie czyjś grzech, to znaczy, że nadal nie akceptuję swojej słabości w sobie. Święta Faustyna nam podpowiada, tutaj mam cały piękny przepis według świętej Faustyny, jak radzić sobie wobec własnej słabości. I święta Faustyna pisze, że w chwilach słabości dusza powinna zamilknąć, powinna odłączyć się od ludzi i powierzyć się tylko Panu. Ma żyć tylko wiarą, przylgnąwszy bardzo mocno do Pana Boga. Bo wtedy tylko, w tej ciszy, w tym oderwaniu się od ludzi, możemy zawierzyć Bogu siebie w pokorze, zdać się tylko na Niego, bo tej naszej pustki takiej wywołanej jakimś zniechęceniem, wielką słabością nie wypełni żaden człowiek. wypełni ją tylko Pan Bóg. Więc w oddaleniu od ludzi, w trwaniu przed Jezusem, w upokorzeniu się, Bóg wzbudzi w nas pokój i odwagę, by powstać. I potwierdzi też w tym naszym oddaniu się Jemu swoją wielką miłość do nas. Jak możemy przetrwać w takim doświadczeniu, w trudnym doświadczeniu? Po pierwsze, powinniśmy unikać gwałtownych działań. Nie podejmować żadnych decyzji ważnych w naszym życiu. Nie powinniśmy też szukać ucieczki w różne przyjemne doznania. To do niczego nie prowadzi. Powinniśmy się natomiast oddać właśnie modlitwie i cierpliwie badać swoje serce. Powinniśmy też szukać, oczywiście szukamy wzoru i widzimy wzór w Jezusie, który zawsze im bardziej był pogrążony w udręce, tym usilniej modlił się do Ojca. Tak? Zawsze się oddalał od uczniów i w ustronnym miejscu rozmawiał z Ojcem, trwał na modlitwie. I na każdy czas trudny i ciemny Pan Bóg daje nam łaskę, nie pozostawia nas samymi. I w drugim liście do Koryntian 12:9 czytamy: wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Czyli nie tak, jesteśmy słabi i nic nam nie pomoże, tylko tym bardziej Pan Bóg obdarza nas łaską. Druga sprawa, chcielibyśmy, żeby cierpliwość to była taka cecha, ale nikt się nie rodzi prawdziwie cierpliwy. Cierpliwość wypracowujemy sobie, nabywamy tę cnotę pracą wytrwałą. Cierpliwość w życiu duchowym dotyczy niestety nie tylko postawy wobec nas, ale również wobec braci. Tak? To już wiemy. Jak akceptujemy siebie, to teoretycznie powinniśmy akceptować braci, a tu się okazuje, że wcale nie jest tak lekko. Jest też, jeśli brat z powodu jakiejś wrodzonej niedoskonałości, może nawet z powodu złośliwości, czy nawet przewrotności poddaje nas próbie, to też mamy na to odpowiedź Pana Boga w drugim liście do Tymoteusza 2:12. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Chrystusem królować będziemy. I znów święta Faustyna pisze w swoim dzienniczku w ustępie 632. Ja tylko nie będę tego czytać, tylko zrobiłam takie streszczenie, że człowiek cierpliwy zwycięża swego przeciwnika w taki sposób. Po pierwsze patrzy na człowieka, patrzy na człowieka, który mnie krzywdzi, jako na dobroczyńcę. Bo każdy człowiek w jakimś sensie jest narzędziem w ręku Boga. W związku z tym kształtuje mnie duchowo. I ale do zobaczenia tego potrzebuje nadprzyrodzonego wzroku duszy. Znoszenie każdego doświadczenia, szczególnie poniżenia, jest dla mnie zyskiem duchowym. Jakby jak to zobaczę oczami duszy, to będzie mi łatwiej tak tą cierpliwość sobie budować i będę zdobywać dobra duchowe. W przyjęciu takiej postawy cierpliwości wobec drugiego człowieka pomoże mi zrozumienie dwóch rzeczy, pomoże nam. Po pierwsze, każdy z nas częściowo odpowiada za rozwój drugiego człowieka żyjącego obok mnie i nasza wyrozumiała cierpliwość także tej drugiej osobie może pomóc dojść do dojrzałości. Pomoże nawet szybciej dojrzeć. Po drugie, każdy człowiek, który żyje obok mnie, wie, jaki powinien być. Każdy to już z nas wie, tak? Ale niestety intelekt idzie szybciej, tak? Myśl idzie szybciej, z sercem gorzej, serce uczy się dłużej, czyli teoretycznie wiemy, a w praktyce nie jest już tak łatwo. I ta mądrość nasza życiowa, mądrość życiowa drugiego człowieka zależy od postawy serca. I nie możemy oczekiwać od nikogo, od siebie też nie, ani od brata, że w dzień tak stanie się doskonały, w miesiąc, czy nawet w rok, tak? Tego nie możemy oczekiwać. I Pan Bóg też od nas nie oczekuje, że oto w jeden dzień staniemy się święci z aureolą na głowie. I taki przykład długomyślnej cierpliwości wobec człowieka Jezus nam dał, bo On zwycięża w nas dzięki umiejętności czekania. Widzimy to też w przypowieści o ojcu marnotrawnym, który cierpliwie czeka na swojego syna, na powrót. O synu marnotrawnym, o ojcu miłosiernym. Ojcu miłosiernym, synu marnotrawnym, przepraszam. Czyli Jezus potrafi mądrze czekać i tej umiejętności uczmy się od Niego. Jest to taka obietnica. Bądź cierpliwy, Pan Bóg jest cierpliwy, Pan Bóg nigdy nie znudzi się wobec Ciebie cierpliwością, czyli nie ustawaj, nie daj się zwieść diabłu, że nic już z tej pracy nad sobą nie będzie, że już nic się w naszym życiu nie zmieni. To jest kłamstwo. Tyle o cierpliwości. Było krótko, nie było za szybko. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyli mamy czyste serce, oznacza po prostu największą pełnię szczęścia w niebie. Oglądanie Pana Boga z automatu. Ludzie o czystym sercu są najlepszymi przyjaciółmi Pana Boga. I Pan Bóg każdego z nas, mnie i Ciebie, zaprasza do tego, żebyś zawalczył o swoje czyste serce, żebyś cierpliwie nad nim pracował, żebyś stał się rzeczywiście, żebyś stała się, żebyśmy się stali prawdziwymi przyjaciółmi Pana Boga. Ludzie o czystych sercach mają największy wpływ na losy świata i poszczególnych dusz. Są w związku z tym przedmiotem wielkiej nienawiści diabła, który robi wszystko, by takich ludzi o czystych sercach było jak najmniej. Bo on nie walczy z nami o rzeczy materialne. Tak? Jego pełne zwycięstwo nad człowiekiem jest wtedy, gdy diabeł uczyni z serca ludzkiego miejsce swojego wywyższenia. Ponieważ serce ludzkie jest miejscem, gdzie Pan Bóg powinien królować, powinien być wywyższony. To miejsce jest należne tylko Panu Bogu. Czym jest serce? Serce jest centrum naszego życia, ośrodkiem działania, ośrodkiem charakteru człowieka. I ono jest też źródłem duchowej czystości. Czym zatem jest czystość serca? Czystość serca jest wyrażona przez prawość, szczerość, zgodność postępowania człowieka z nastawieniem jego wnętrza. Czyli musi być wykluczona wszelka dwuznaczność naszego postępowania. I tak samo jak nie rodzimy się z cierpliwością wrodzoną, nie rodzimy się z czystym sercem. Możemy się natomiast poddać, powinniśmy poddać działaniu Bożemu, podjąć taki wysiłek, by to serce nasze stawało się coraz piękniejsze. Mamy modlitwę w Psalmie 51, werset 12. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Tak, te dwie rzeczy idą w parze. Czyste serce i duch mocniej działa. Czytamy też w Ewangelii według świętego Jana 15:5: nic beze mnie nie możecie uczynić. Czyli dziełem Boga będzie doprowadzenie naszych serc do stanu czystości. I znów, żebym nie była tak tylko w teorii, podam kilka sposobów, jak współpracować z Jezusem w dziele formowania czystego serca. Po pierwsze, powinniśmy troszczyć się o czystość intencji. Jezus poleca, byśmy cechowali się taką prostotą i byli tak czyści jak gołębice. Jest to też w Ewangelii napisane. Jezus daje nam siebie za wzór, a czystość ta, czystość serca obejmuje sferę oczu, ust i serca. I oczy, i usta, i serce razem tworzą czystość serca. Jezus zaprasza nas, byśmy zagłębili się w to nasze wnętrze, żebyśmy się przyjrzeli naszym najskrytszym intencjom i zadali sobie bardzo istotne pytania. Takie zadawanie uczciwych pytań, bez lęku, daje nam szansę spotkania się z prawdą. Czyli nie tylko pytamy siebie o grzechy wymienione w dekalogu, ale idziemy troszkę dalej i sprawdzamy. Na przykład, czy przypadkiem nie patrzę pożądliwie? Czy nie gniewam się na bliźniego? Tak? Gniewanie się, pozostawanie w stanie gniewu, to jest też forma zabijania. Piąte przykazanie. Czy moje tak, wypowiedziane ustami, również w moim sercu znaczyło tak? Czy może nie pragnęliśmy, by nas dostrzeżono, by nas pochwalono, gdy czyniliśmy dobro? Może się okazać, że lekceważymy zdanie innych, że drażni nas wszystko to, co jest niezgodne z naszymi oczekiwaniami, wyobrażeniami. Może jesteśmy gadatliwi, może jesteśmy żądni uznania, może pragniemy coś znaczyć, albo skrycie pragniemy zapłaty i wdzięczności za to, co zrobiliśmy służąc innym. Może cierpimy, gdy nie mamy osiągnięć, albo gdy inni mają więcej niż my. Tak, to jest wszystko coś więcej niż tylko prosty, niż tylko dekalog, nazwanie grzechu podstawowego. I to wszystko muszę wyraźnie zobaczyć, nazwać i wypowiedzieć przed Jezusem. Najpierw to zobaczyć, nazwać to konkretnie i powiedzieć o tym Jezusowi. Tak? Taki jest sposób stawania w prawdzie, jeden ze sposobów. I tylko wtedy Jezus dokona uzdrowienia i oczyszczenia mojego serca. Tylko w tej prawdzie. I znów pytanie, ile z podejmowanych przeze mnie dzieł rzeczywiście służyło chwale Bożej, a nie przypadkiem mojej chwale, moim planom i mojej wielkości? Tutaj mam taki, przeczytałam niesamowity przykład. W XIX wieku król Brazylii, Piotr I, chciał wybudować w Rio de Janeiro szpital dla ubogich i poprosił wszelkich magnatów, wszelkich bogaczy, ogłosił to, że będzie zbierał na to fundusze i nic. Praktycznie nie uzyskał żadnego odzewu. Zaczął się tym niepokoić i pożalił się swoim doradcom. Co tutaj zrobić? I ktoś powiedział: królu, obiecaj, że zadatki za pewne kwoty wystawisz ludziom tabliczki na tym szpitalu jako ofiarodawcom. No i oczywiście bardzo szybko znaleźli się ofiarodawcy, i przy otwarciu szpitala została odsłonięta wielka tablica. Ku zdziwieniu wszystkich brzmiał napis: ludzka pycha wybudowała ludzkiej biedzie. I my nie musimy być takimi bogaczami, żeby upodobnić się do tych wspomnianych, do tych wspomnianych ofiarodawców, bo możemy gdzieś tam dążyć przez nasze różne zachowania do tego, żeby widzieć te tablice, choćby oczami wyobraźni, mówiące o naszej chwale, o naszej mądrości, roztropności, przezorności, o naszych talentach i o wszystkim, i usłyszeć: to on zrobił, to ona powiedziała, to jego wspaniałe dzieło, to wynik jej roztropnych zabiegów, tak? I na to Jezus daje nam radę w Ewangelii Świętego Mateusza 6:3. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Bo Bóg Ojciec ceni sobie w człowieku intencję prawą i szczerą, która nie szuka chwały ludzkiej, ale Bożej. Tego nam właśnie potrzeba. Czystych intencji i rezygnacji z bycia chwalonym i zauważonym. I tak właśnie może być. To jest drugi taki przykład, żeby podziałać troszkę na wyobraźnię, jak może być z naszymi intencjami, naszych dzieł. Może być tak jak ze złotonośną rudą. Wydobywa się tony złotonośnej rudy, potem się to przetapia i zostają tylko kilogramy złota. I przy końcu czasów Jezus może przetopić te rudy naszych uczynków i wtedy zobaczymy, ile jest tego kruszcu prawdziwych, szczerych intencji. Pan Bóg jest miłośnikiem ukrytej prawdy. I nie będzie zważał na te nasze tablice na końcu czasów, tak? Sprawdzi po prostu, co rzeczywiście czyniliśmy z miłości do Boga i do człowieka, a co dla własnej chwały. Może się okazać wtedy właśnie przy końcu czasów, że wiele nagłośnionych, wspaniałych dzieł będzie musiało ustąpić przed potęgą tych cichych słów, cichych dzieł, o których nikt nigdy nie mówił. Zaprawdę powiadam ci, ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mateusz 6, 2 i 4. Druga sprawa w kształtowaniu czystego serca to znalezienie takiej zgody między naszymi intencjami, motywami, słowami, a naszymi czynami i codzienną postawą. Co to znaczy? Mamy pracować nad tym, żeby serce było prawe, żebyśmy wyeliminowali wszelkie zakłamanie, rozdźwięki nad zbliżaniem się i pracowali nad zbliżaniem się do wzoru serca Jezusowego, który jest ciche i pokorny. Prośmy więc często Jezusa, tak, bo to jest Jego dzieło w nas. Prośmy Jezusa, którego nazywamy miłośnikiem czystości, aby napełnił nas pragnieniem zdobywania czystości serca i udzielił nam potrzebnych ku temu łask. I dalej. W Księdze Przysłów 26:19 czytamy: tak jak woda odbija w sobie ludzką twarz, tak serce odbija w sobie całego człowieka. Możemy się przyjrzeć teraz, dlaczego tak ważne jest dążenie do osiągnięcia czystości serca. Jacy są ludzie czystego serca? Mają pewne cechy. Przede wszystkim cechuje ich skuteczne wstawiennictwo u Pana Boga. Ich ta wewnętrzna czystość wyjednuje łaski, czy wyjednywa łaski, których nie uzyskują ludzie o sercu naznaczonym moralnym brudem. Moc ich modlitw i ofiar potwierdził Jezus, mówiąc do świętej Faustyny w następujący sposób. To w dzienniczku jest 1316 i 1317. Akurat ten fragment pozwolę sobie przeczytać całe dwa. Córko, potrzebuję ofiary wypełnionej miłością, bo ta tylko ma przede mną znaczenie. Wielkie są długi świata zaciągnięte wobec mnie. Mogą je spłacić dusze czyste swą ofiarą, czyniąc miłosierdzie w duchu. I na to odpowiada Faustyna: rozumiem słowa Twoje, Panie, i rozciągłość miłosierdzia, jakie ma jaśnieć w duszy mojej. I Jezus jej odpowiada: wiem, córko moja, że je rozumiesz i czynisz wszystko, co jest w Twojej mocy. Ale napisz to dla dusz wielu, które nieraz się martwią, że nie mają rzeczy materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą zasługę ma miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani spichlerza. Jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy moje miłosierdziem. Czyli to właśnie czyste dusze, ludzie o czystych sercach, powstrzymują Boży gniew ciążący nad światem i spłacają wobec Boga dług. Druga cecha człowieka o czystym sercu On wyraża swoją czystość poprzez ciało. Jest taki prostolinijny, nieskomplikowany, przejrzysty. Nie ma w nim żadnego podstępu. Czystość duszy udziela się też ciału, czyniąc je bardziej uduchowionym. Jest w nim taka naturalna głębia, na przykład w człowieku o czystym sercu jest naturalna głębia i przenikliwość spojrzenia. Jest taki pokój emanujący z wypowiedzianych przez niego słów i z zewnętrznego zachowania. Pogoda ducha, która rysuje się na twarzy. Następnie, po trzecie, człowiek o czystym sercu jest przenikliwy w sprawach Bożych. Pogłębiająca się czystość serca przysparza miejsca Bożemu światłu. A tam, gdzie Bóg, tam wiedza i mądrość. W czystym sercu Duch Święty nie napotyka na przeszkody. Dlatego też osoba swoją myślą, osądem, działaniem współbrzmi z myślą Boga. Tak? Z jego myślą, z osądem i działaniem. I ta praktyczna mądrość czystych serc jest darem udzielanym przez Boga ludziom prostym i pokornym. Jest niezależna od naszego wykształcenia, a już na pewno nie jest zależna od wykształcenia teologicznego. Kolejna cecha człowieka o czystym sercu. Taki człowiek żyje atmosferą wewnętrznego i zewnętrznego wyciszenia. Nawet jeśli jest zaangażowany w różne absorbujące sprawy. To wyciszenie w czystości serca to są najlepsze po prostu warunki dla działania Ducha Świętego. Tylko w ciszy możemy usłyszeć Pana Boga. I mówiłam już na poprzedniej konferencji, wspominałam psalm 131 i znów do niego wrócę. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy, jak niemowlę u swej matki, tak we mnie jest dusza moja. Nie ma po prostu innej atmosfery, w której moglibyśmy Pana Boga usłyszeć. Formowanie czystego serca, podobnie jak praca nad cierpliwością, nie jest łatwe ani szybkie. Prowadzi przez trudy cierpliwości i wytrwałości. W podejmowaniu wysiłków wspieranych Bożą łaską, czyli nic sami, wszystko z Panem Bogiem. Owoc wewnętrznej czystości jest zawsze w naszym zasięgu. Musi dojrzewać w wyciszeniu, w roztropnej trosce o mowę, o codzienną aktywność. Już kończę naprawdę. I ludzka mowa i naturalna aktywność są wielkimi darami Boga, dzięki którym możemy wzrastać, ale niestety muszą być podporządkowane woli Bożej. Nie mogą nas zdominować. Gadulstwo też sprawi, że w sercu zapanuje zamieszanie. Czyste serce nie będzie oddychać atmosferą gadulstwa, wielomóstwa i nerwowości działania. I piąta cecha człowieka o czystym sercu to prawdziwa miłość Boga i bliźniego. Czystego człowieka stać wobec bliźniego na różne przejawy postawy miłości, a wobec Boga realizuje to, co czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza 10:27. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. Czyli przykazanie miłości. Ta miłość ma konkretny wymiar, czym się wyraża? Całkowitą akceptacją woli Bożej, odkrywanej w wydarzeniach codzienności. Nie jest to taka akceptacja wybiórcza, że wybieram tylko to, co mi pasuje, tylko akceptuję wszystko, łącznie z krzyżem, mam na to zgodę. W takiej formie, w jakiej Pan Bóg krzyż dopuścił. I szósta, ostatnia cecha człowieka o czystym sercu. Taki człowiek bardzo przeżywa swoje dzieciństwo względem niebieskiego Ojca. Jest też przekazicielem tej pięknej relacji z Panem Bogiem wobec innych ludzi. Po prostu coś takiego w nim jest, że ludzie garną się do Niego, szukają Jego towarzystwa i porady. Czyli podsumowując już tak naprawdę, wracając do wątku walki duchowej z pierwszej konferencji. Diabeł wykorzysta wszystko, co tylko może, żeby uniemożliwić nam wejście w doświadczenie tej wewnętrznej czystości. Czyli każda półprawda, każde szukanie siebie, interesowność, nieszczerość posłuży diabłu jako materiał do niszczenia naszej świątyni serca. I jeszcze do tego wzniesie taką tamę, która będzie blokować dostęp łaski Bożej. Jezus zaprasza nas dzisiaj do wejścia na tę drogę, do budowania czystości serca. Ktoś może pomyśleć, czy każdy z nas może pomyśleć, albo już ja już jestem prawie święty, albo ja to w ogóle nic nie rozumiem i tak się czuję, taki nędzny. Jakby nie ma znaczenia, na jakim jesteśmy etapie, w jakim momencie zaawansowania. Jezus zaprasza mnie dziś do ponownego stanięcia w prawdzie. Zaufania Mu, zdania się na Niego, zadania sobie pytań, które przychodzą mi na myśl, co do czystości mojego serca. I mówi przez świętego Pawła, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc czujmy się zaproszeni do podjęcia i kontynuowania drogi o drogi pracy nad budowaniem czystości naszego serca. Amen.